Barbara Tokarska-Wójciak, zapraszam Państwa na kolejną rozmowę na temat pracy Parlamentu Europejskiego, a rozmawiam dzisiaj z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle, witam na antenie radia.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
Panie pośle, w 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydawałoby się, że jeszcze jest trochę czasu, ale widzimy, jak bardzo szybko czas płynie i za chwilę wybory w Polsce, później wybory do Parlamentu Europejskiego. Może dzisiaj porozmawiamy o samej pracy Parlamentu, jakie państwa skupia, ile posłów liczy, jak zorganizowana jest praca Parlamentu Europejskiego.
No, ona jest wzorowana na pracach parlamentów narodowych, choć oczywiście parlament nie ma na szczęście takich uprawnień jak parlamenty krajowe, no ale próbuje się rozpychać w tej unijnej rzeczywistości, te dodatkowe kompetencje pozyskiwać. No to jest parlament składający się z reprezentantów 27 krajów członkowskich proporcjonalnie do ludnościowych zasobów poszczególnych krajów. Polska w tej chwili ma 51 parlamentarzystów. Najprawdopodobniej, a może nawet już bez słowa, najprawdopodobniej w następnych wyborach dojdzie nam jeden mandat związany z, no bo to jest, zawsze bada się liczbę ludności i ponieważ ona w ostatnich latach wzrosła także ze względu na uchodźców wojennych, część z nich przecież uzyskała uprawnienia podobne do Polski, wprawdzie nie uzyskała uprawnień wyborczych, ale jest w tej puli liczona, w związku z tym dojdzie nam jeden mandat, będziemy mieli w przyszłym parlamencie 52 mandaty. Więc jeżeli chodzi o istotę pracy parlamentu, no jesteśmy podzieleni na komisję, każdy parlamentarzysta pracuje przynajmniej w dwóch komisjach. Są także różnego rodzaju takie grupy, można powiedzieć, międzyparlamentarne. To są relacje pomiędzy tak zwanymi krajami trzecimi, więc każdy z europarlamentarzystów przynajmniej do jednej takiej grupy należy. No i głównie praca ta legislacyjna skupia się właśnie w komisjach. Natomiast inicjatorami zawsze tej legislacji jest Komisja Europejska, a te akty legislacyjne powstają w porozumieniu parlamentu i Rady Europejskiej, czyli szefów rządu. To jest taki swoisty trójkąt, można powiedzieć, inicjuje komisja, ale ustawodawcą czy prawodawcą szerzej jest z jednej strony parlament, ale zawsze działający w porozumieniu z Radą Europejską, a więc szefami rządów, więc tego na poziomie parlamentów narodowych nie ma, bo jest tylko rząd i parlament i w tym duecie powstają akty prawne. Tu jest swoisty trójkąt. Czasami o tym trójkącie mówi się, że przypomina trochę trójkąt bermudzki, bo proszę sobie wyobrazić, że takie tworzenie prawa bardzo często trwa już nie miesiącami, ale latami, bo rzeczywiście ta procedura jest długa i skomplikowana, a szczególnie jeżeli powstają kontrowersje, a jest ich coraz więcej, na przykład jeżeli chodzi o tą tak zwaną zieloną rewolucję, to tego rodzaju akty prawne powstają długimi miesiącami, a często latami.
Panie pośle, proszę powiedzieć, które posiedzenia odbywają się w Strasburgu, a jakie wydarzenia związane są z Brukselą, bo czasami jak umawiamy się na kolejne rozmowy, to ja słyszę, że pan poseł jest raz w Strasburgu, raz w Brukseli. Proszę powiedzieć, jak ten podział obowiązków wygląda na co dzień?
To znaczy mamy 12 sesji Europarlamentu w Strasburgu, takich pełnych sesji od poniedziałku do popołudnia czwartkowego. Tam odbywają się posiedzenia parlamentarne. Co więcej, muszę pani powiedzieć, że no, kraje założycielskie, które dzieliły się instytucjami unijnymi w tym pierwszym etapie powstawania Unii Europejskiej, no każdy z tych krajów zagwarantował sobie obecność na jego terytorium określonych instytucji. No i właśnie Francja wybrała Parlament Europejski, dlatego Strasburg. I proszę sobie wyobrazić, że w akcie akcesyjnym we Francji to jest precyzyjnie zapisane, że Parlament Europejski musi odbyć 12 sesji w roku, po jednej w każdym miesiącu, a ponieważ sierpień jest miesiącem urlopowym, nie ma posiedzenia Parlamentu Europejskiego, to dodatkowe 12 posiedzenie odbywa się w tych miesiącach jesiennych. No to jest ruchome, ale najczęściej w październiku, w związku z tym w październiku są dwie sesje Parlamentu w Strasburgu. Oczywiście odbywają się, wprawdzie nie jest ich 12, ale jest 6-7 takich mini sesji w ciągu roku w Brukseli i wtedy te sesje mają taki charakter, że one zaczynają się w środę od godziny 15 i kończą głosowaniami o godzinie 13 następnego dnia. I to są tak zwane mini sesje. Ze względu na natłok, że tak się wyrażę, spraw, nie wszystkie rzeczy można załatwić w Strasburgu, w związku z tym część tych minisesji odbywa się właśnie także w Brukseli. No oprócz tego mamy takie tygodnie, gdzie zbierają się tylko i wyłącznie komisje. W każdym miesiącu jest przynajmniej jeden taki tydzień, a czasami nawet dwa. I wtedy pracują komisje Parlamentu Europejskiego, choć to nie jest taki ścisły rygor, bo czasami poza tym są także te minisesje. No i wreszcie jeden tydzień jest przeznaczony na tak zwane spotkania polityczne, no bo jak doskonale panie i państwo wiedzą, tutaj nie ma delegacji narodowych, mimo tego, że jesteśmy wybierani w krajach członkowskich i w Polsce jest 51 europarlamentarzystów, to ci parlamentarzyści pracują we frakcjach partyjnych, tak? Partyjnych. PL, Lewica, my jesteśmy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, więc tam są delegacje krajowe i ten jeden tydzień jest poświęcony na spotkania polityczne. Z jednej strony, no jakby rozmawiamy w swoim gronie, no bo w każdej frakcji jest przynajmniej po kilkanaście reprezentanci przynajmniej kilkunastu państw. W związku z tym uzgadniamy stanowiska w różnych sprawach, nie wiem, rolniczych, zdrowotnych, ochrony środowiska właśnie na swoim poziomie, żeby później odpowiedzialnie reprezentować całą frakcję na posiedzeniu komisji. Choć my jesteśmy taką frakcją, gdzie wprawdzie no, ustalamy wspólne stanowisko, ale gdyby to wspólne stanowisko godziło w interesy naszego kraju, mamy prawo do odmiennego głosowania niż cała frakcja. Podobnie jest w przypadku innych delegacji. Natomiast no, w takiej frakcji jak Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma i PSL, czy Lewica, takiej swobody nie ma. Oczywiście zdarzają się zgody na głosowania delegacji narodowych inaczej niż głosuje frakcja, ale z reguły jest to są wyjątki właśnie od reguły, a łamanie dyscypliny jest związane z konsekwencjami. Więc u nas na szczęście takiego rozwiązania nie ma. We wszystkich sprawach, w których się porozumiemy, głosujemy identycznie, mamy odpowiednie dokumenty przygotowane przez frakcję do tego głosowania, a tam, gdzie jakieś głosowanie godziłoby w polskie interesy, to wtedy mamy możliwość głosowania po prostu odrębnego, bez żadnych konsekwencji.
Panie pośle, to powiedzmy, które państwa europejskie mają szansę w najbliższych latach, w najbliższym czasie na wejście w struktury Unii Europejskiej?
Wie pani, no ta sprawa rozszerzenia, no ona cały czas jest wałkowana, czy była wałkowana w kontekście skutków rozpadu Jugosławii. Zaciągnięto w stosunku do wszystkich krajów, które powstały po rozpadzie tej Jugosławii, takie zobowiązanie. To jeszcze przed naszym członkostwem, bo to było w wyniku tych rozmów pokojowych, gdzie powstały takie kraje jak Słowenia, Chorwacja i tak dalej, i tak dalej. No te dwa kraje, które wymieniłem, zostały członkami Unii Europejskiej. Natomiast pozostałe, no ciągle są kandydatami i to zobowiązanie już w tej chwili ma wiele lat. No kandydatem jest ciągle Turcja. Te negocjacje trwają już lat kilkadziesiąt. Jakiś czas temu Turcja już nie była zainteresowana, w związku z tym te negocjacje zostały zawieszone. Teraz słyszymy, że postawiła pewien warunek, wycofując swój sprzeciw wobec członkostwa w Szwecji w NATO, postawiła warunek przyspieszenia negocjacji w sprawie Unii Europejskiej i ponoć taką gwarancję dostała, że nastąpi to przyspieszenie. No i mamy kraje po byłym Związku Radzieckim, które mają umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. Mam na myśli Gruzję, która no niestety teraz na skutek obecnych rządów trochę się oddala. No mamy Mołdawię i mamy najbliżej Unii Europejskiej Ukrainy, która ma nie tylko umowę stowarzyszeniową, ale nawet została już oficjalnie kandydatem po bardzo krótkiej procedurze właśnie w tej sprawie. Natomiast no, proces negocjacyjny pewnie będzie trwał, no, on z oczywistych względów jest spowolniony ze względu na toczącą się na Ukrainie wojnę, no ale tu padały daleko idące, można powiedzieć, deklaracje przywódców Unii Europejskiej o przyjęciu Ukrainy. Choć wiemy, że nie będzie to sprawa prosta, bo żadnej takiej procedury jakiejś krótkiej nie ma. Skrócono tylko ten okres do właśnie ogłoszenia Ukrainy kandydatem. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje, no to one muszą się odbyć w określonych obszarach. Ukraina musi spełnić warunki zawarte czy ustalone w ramach tych negocjacji, a więc zmienić prawo, sposób funkcjonowania państwa i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle uciążliwa procedura. Ja chcę tylko przypomnieć, że Polska została krajem stowarzyszonym na początku lat 2000, natomiast no, członkostwo uzyskaliśmy dopiero w 2004 roku, więc był to okres co najmniej 10-letni, więc dosyć długi. Być może w przypadku Ukrainy będzie on krótszy, ale to jeszcze zobaczymy. Co więcej, wie pani, pojawiają się w tej chwili no takie dodatkowe jakby uwarunkowania, między innymi, no oczywiście to nie jest stanowisko wszystkich krajów, no ale ten kraj, który jest wiodący w Unii Europejskiej. Niedawno właśnie w parlamencie w Strasburgu obecny był pan kanclerz Scholz. Goszczą szefowie rządów albo głowy państw w zasadzie na każdej sesji według określonego porządku. No i przyszedł czas na Niemcy i pan kanclerz Scholz wygłosił taką mowę, mówiąc wprost, że Niemcy opowiadają się za rozszerzeniem Unii Europejskiej o Ukrainę, ale warunkiem tego będzie między innymi wycofanie jednomyślnego głosowania w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i polityki podatkowej. No to jest, można powiedzieć, warunek zaporowy dla takiego kraju jak Polska. My oczywiście nie zgodzimy się na spełnienie tego rodzaju warunków, pewnie kilka innych krajów też, więc pojawiają się oprócz tej normalnej procedury opisanej w traktatach, jak staje się członkiem Unii Europejskiej, pojawiają się także, no można powiedzieć, warunki polityczne i ten został sformułowany bardzo bezpośrednio, no można powiedzieć wręcz zaporowo, więc ta sprawa jest skomplikowana, no ale będzie ją rozstrzygał już zapewne następny parlament i to wahadło w Unii Europejskiej odchyla się wyraźnie w prawo. Tracą władzę rządy o charakterze lewicowo-liberalnym, a uzyskują władzę o charakterze prawicowym, choć ta prawica jest bardzo zróżnicowana, no ale jednak taki proces obserwujemy. Choćby Włochy, ostatnio Szwecja, Finlandia, Hiszpania. W takiej Hiszpanii, gdzie przez ładnych kilkanaście ostatnich lat rządził rząd lewicowy, nawet skrajnie lewicowy, że to wahadło odchyla się jednak w drugą stronę.
Panie pośle, to na zakończenie chciałabym powrócić jednak na grunt Polski, ponieważ trwają żniwa na północnym Mazowszu także. Powiedzmy przez chwilę o tej pomocy rolnikom. No i chciałabym też prosić o skierowanie kilku słów do rolników mazowieckich podczas ich ciężkiej pracy.
Tak, to prawda, no rolnicy, z reguły przypominamy sobie o rolnikach właśnie w okresie żniw, ale przecież pamiętaliśmy o nich i to było bardzo mocno podkreślane, no tutaj ten termin taki zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego, można powiedzieć, wrócił do łask w czasie pandemii, bo okazało się, że w sytuacji blokad, choć transportu drogą morską, co było rzeczą nagminną, europejscy rolnicy, w tym także polscy rolnicy potrafili bez w zasadzie importu, wyżywić Polaków i Europejczyków, więc ta kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, która wcześniej wydawała się takim trochę hasłem na wyrost, stała się rzeczą niesłychanie namacalną, bardzo ważną, więc właśnie rolnicy zapewniają światu, Europejczykom, Polakom bezpieczeństwo żywnościowe i to jest rzecz porównywalna z bezpieczeństwem energetycznym. Także tej sprawy doświadczaliśmy w czasie pandemii, a w szczególności w czasie tej wojny i tuż przed nią. I to pokazuje, jak wielki wpływ mają zawirowania na świecie, także na to bezpieczeństwo. To jest kwestia na przykład cen. No, Rosjanie blokowali dostawy zbóż na rynek światowy i w związku z tym te ceny zbóż wędrowały do góry, to co się przekładało na koszty żywności i na inflację. Są zjawiska szalenie niebezpieczne, więc dobrze, że mamy takie rolnictwo bardzo wydajne. Mówiło się przez lata, że rozdrobnione, zapóźnione. Okazuje się, że te nieduże gospodarstwa są naszym niesłychanym atutem. Wspólna polityka rolna, a w konsekwencji także i polityka polskiego rządu, teraz w tej nowej perspektywie finansowej stawia na wsparcie dla tych gospodarstw, właśnie na wsparcie produkcji zwierzęcej w tych mniejszych gospodarstwach, nie tylko w tych wielkich kombinatach, a także na wsparciu tego lokalnego przetwórstwa. No chodzi o to, nawet taka strategia powstała, skrócenie drogi od pola do stołu i jak obserwujemy konsumentów w Polsce, to rzeczywiście coraz większa ich część poszukuje nie tej żywności o charakterze przemysłowym, tylko tej wytworzonej przez tych indywidualnych przetwórców, najczęściej samych rolników, którzy z własnych wyprodukowanych roślin czy zwierząt produkują wyroby gotowe. I na takie rolnictwo stawiamy i Polska, i to jest niesłychanie mocnym polskim atutem, więc no, korzystając z tego okresu właśnie żniwnego, chcę podziękować polskim rolnikom, że w wielkim trudzie i znoju to bezpieczeństwo żywnościowe Polakom i Europejczykom zapewniają. Mówię Europejczykom całkiem świadomie, bo Polska stała się znaczącym eksporterem żywności w Unii Europejskiej. To żywności bardzo wysokiej jakości, poszukiwanej na europejskich rynkach. Mamy tę sytuację związaną z Ukrainą, tą huśtawkę na rynku zbóż, ale nie tylko. Ta pomoc rzeczywiście zaoferowana przez polski rząd jest, można powiedzieć, niewyobrażalna, o ile wcześniej wydawaliśmy, nie wiem, na wspomaganie rolników w związku z suszą kwotę taką rzędu 0,5 miliarda złotych, miliard czasami, to były już wielkie wydatki. to w tym roku na tą zróżnicowaną pomoc przeznaczymy kwotę aż 15 miliardów złotych, niebotyczną. No ale sytuacja jest taka, wiemy, że ten wpływ między innymi zbóż z Ukrainy zdestabilizował polski rynek, więc staramy się wyrównać te straty. Jest pomoc nawozowa, jest wsparcie dla tak zwanego paliwa rolniczego, do systemu ubezpieczeń rolniczych. Także to są bardzo poważne kwoty, ale jeszcze raz powtórzę, bezpieczeństwo żywnościowe, a więc utrzymanie tego potencjału rolniczego jest kluczową sprawą i w czasie pandemii doświadczyliśmy tego, co to jest bezpieczeństwo żywnościowe i jakie jest ono ważne. Ono jest porównywalne z bezpieczeństwem energetycznym, ale jest także z tym bezpieczeństwem związanym z obronnością i bezpieczeństwem wewnętrznym. To są trzy rodzaje bezpieczeństwa niesłychanie istotne dla funkcjonowania poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.
Panie pośle, bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, ale też za cały cykl audycji prezentujących pracę Parlamentu Europejskiego oraz tajników Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, aby o tym porozmawiać na antenie naszej rozgłośni. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego życzymy z Mazowsza.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i miłego odpoczynku, jeżeli pani jeszcze tego odpoczynku nie doświadczyła. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję uprzejmie. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.